Śpiewaliśmy różne pieśni i jak śpiewaliśmy, to taki werset mi się przypomniał. Oto narody przed Bogiem są jak... Ktoś dokończy? To jest ciekawe sformułowanie użyte, ale naprawdę pokazujące taką potęgę Bożą. I Biblia mówi, że przed Panem narody są jak kropla w wiadrze. Więc te 8 miliardów ludzi, to wszystko, co tak zbudowaliśmy, ten cały świat, wszystkie narody, prezydenci, nie wiem, ta cała chwała po prostu świata, Bóg na to patrzy i Biblia mówi, to jest jak kropla w wiadrze. To tak naprawdę przed tym, jak wielki, jak potężny jest Bóg, jak włada wszystkim, to jest coś naprawdę małego, tak? Kropelka w wiadrze. I my mamy właśnie takiego Boga, tak? Taki Bóg pokochał nas, tak? I kiedy oddaliśmy swoje życie Jezusowi, kiedy staliśmy się Jego uczniami, jesteśmy, tak jak mówi list do Efezjan, to co ciekawe, Jego synami adoptowanymi, tak? Bóg przez Jezusa adoptował nas i pokochał. Jesteśmy, tak, uczestnikami Jego Królestwa. Zaczynamy początek roku szkolnego, niedługo przyjdzie 1 wrzesień. Za każdym razem 1 września, kiedy stoję w szkole, tak, śpiewamy hymn polski. Stoją uczniowie, nauczyciele. Zawsze jest to ta ceremonia, można powiedzieć, w taki sam sposób. Ale ostatnio cały czas przypomina mi się właśnie ta historia, która wydarzyła się 1 września, tak, już to kiedyś tutaj opowiadałem, w Biesłanie, kiedy 1 września do szkoły tam wtargnęło 38 islamskich terrorystów. Tam początek roku to było takie wielkie święto, mnóstwo rodzin, dzieci, nauczyciele, rodziny z niemowlakami. Bardzo odświętny początek roku szkolnego. No i po prostu wpadli terroryści, wzięli tam mnóstwo osób, tak, jako zakładników, i większość to były dzieci. No i po prostu stała się taka rzecz, że oni pozakładali ładunki wybuchowe w tej szkole i jeden ładunek uruchomił się bez wiedzy antyterrorystów i bez wiedzy terrorystów. A więc terroryści potraktowali to, że jest to po prostu jakiś atak antyterrorystów, że chcą przejąć, więc zaczęła się po prostu w tej szkole w Biesłanie masakra i zginęło mnóstwo ludzi. Nie pamiętam ile, ale chyba ponad 200 czy około nawet 300 tam zakładników zostało zabitych. I są zdjęcia z tego, powiem wam, na internecie możecie zobaczyć. Straszne zdjęcia, jak na przykład, tak, rosyjskie służby specjalne nazywają się specnaz, jak na przykład zdjęcie takiego komandosa specnaz, który wynosi jakiegoś takiego małego niemowlaka z tej całej bitwy. I było tam czwórka z piątki dzieci baptystycznego pastora. I tak, ta czwórka po prostu została zamordowana. I tak sobie myślę o tym, że ten pastor, tak, gdzieś tam prowadził sobie swój kościół, służył Bogu, ale niesamowita próba, niesamowite doświadczenie spotkało go 1 września, tak, kiedy traci w jednym momencie czwórkę ze swoich dzieci. I ten pastor, pomimo że wiele osób po tej sytuacji gdzieś weszło w nienawiść, ludzie tam stracili wszystkie swoje dzieci, niektórzy. Powstał taki cmentarz, który został nazwany Miasto Aniołów, gdzie po prostu były pochowane same dzieci, tak, które zginęły w tym ataku terrorystycznym. Ale właśnie ten baptystyczny pastor, nie wiem czy był charyzmatyczny, nie wiem czy się modlił językami, czy nie, chociaż bardzo gorąco wierzę w chrzest w Duchu Świętym, ale na pewno ukazał niesamowitą postawę i ukazał świadectwo Jezusa Chrystusa, ponieważ ten baptystyczny pastor stał się w tej całej sytuacji takim orędownikiem przebaczenia, tak? I sam po prostu przebaczył tym po prostu ludziom i sam jakby to okazał. I przebaczenie, tak? Głębokie przebaczenie to świadectwo jest Jezusa, Jezusa, który jest w tobie. I przypomniała mi się druga historia tak podczas uwielbienia. Nie wiem, czemu akurat wszystkie związane ze szkołą z 1 września. Może. Ale takie to są bardzo trudne historie, takie naprawdę wystawiające z perspektywy, takiej jak sobie o tym myślę, to są straszne. Straszne, tak? A tak jest straszne, tak? Nie wyobrażamy sobie po prostu, nie wiem, stracić dziecko i to dzieje się w taki sposób, jest jakiś atak. Ludzie takich rzeczy doświadczają, ludzie wierzący, tak? W Stanach Zjednoczonych ta historia dotyczy takiego środowiska, jak Amisze. Była taka szkoła amiszowska, do której też wdarł się terrorysta. I były tam małe dzieci, bo to było połączone z jakimś też takim oddziałem przedszkolnym. I było tam dzieci w przedziale od 13 tam chyba do 2-3 latek. No i ten mężczyzna, który tam wpadł, był chciał wszystkie te dzieci pozabijać, wszystkich nauczycieli. I słuchając tej historii, najstarsza dziewczynka, 13-letnia, powiedziała do tego mordercy: słuchaj, weź mnie, zrób ze mną, co tylko zechcesz, ale moje koleżanki i te dzieci zostaw, wypuść je. I zaczęła go prosić, żeby po prostu, tak, oddając swoje życie. I ten człowiek się wściekł. Rok młodsza koleżanka, 12-letnia, powiedziała: słuchaj, weź mnie, ale te moje młodsze, tak, koleżanki zostaw w spokoju, wypuść je. I wiecie, ten człowiek się wściekł, pozabijał mnóstwo tych dziewczynek. Część z nich jakby wypuścił, ale to, co się stało potem, było po prostu, bo na koniec ten człowiek też popełnił samobójstwo, był proces i to środowisko Amiszów przyszło na pogrzeb tego człowieka, żeby wspierać żonę po tym mordercy, który pozabijał ich dzieci. Ogólnie na tej rodzinie tego mordercy był bardzo wielki hejt w Stanach Zjednoczonych, ale ci, którzy byli prześladowani, bardzo tak, poprzez taki gest wsparli wdowę. Mało tego, pieniądze, które napływały do nich, żeby po prostu jakoś jakieś takie potrzeby po tej całej katastrofie jakkolwiek odbudować, środowisko Amiszów postanowiło w tej całej sytuacji wesprzeć finansowo wdowę po mordercy ich dzieci. Na nasz umysł jest to po prostu jakiś kosmos, tak? Ale kiedy sobie tak myślę o perspektywie Bożego Królestwa, albo co Jezus miał na myśli, mówiąc: błogosławcie swoich nieprzyjaciół, tak? Błogosławcie tych, którzy was prześladują, tak? Kochajcie tych, którzy was po prostu, nie wiem, zabijają. To jest po prostu przesłanie Jezusa. Jest to bardzo trudne, chociaż wierzę, że kiedy Chrystus zamieszkuje w naszych sercach, jest to praca Ducha Świętego w nas i jesteśmy w stanie po prostu dawać takie świadectwo. I naprawdę, tak jak dzisiaj ktoś tutaj się modlił, mamy niesamowity czas, że możemy się spotykać, pielęgnować swoją wiarę, rozmawiać o Jezusie, modlić się o siebie, tak? Jeżeli nie zaczniesz radykalnie głosić Ewangelii o Jezusie na ulicy na przykład, tak? Bo na ulicy możesz spotkać różnych ludzi, to raczej nikt ci po prostu, tak, nie da w twarz za to, że jesteś wierzący. Nikt ci tu nie przyjdzie, nikt cię nie zwyzywa, nikt cię nie wyrzuci z pracy. Więc to jest Boża łaska, że naprawdę możemy wyjść sobie na spacer gdzieś na pola, uwielbiać Boga, poczytać w domu Biblię, tak? Uczyć swoje dzieci, mówić im o Jezusie, nawet mówić o Jezusie w pracy, dawać świadectwo. I to, że czasami tak ktoś po prostu zrobi krzywą minę, czy cię odrzuci, to myślę, że nie jest tak dużo. I po prostu dziękujmy tak za to Bogu, że mamy po prostu taką rzeczywistość w naszym kraju, jaka jest aktualnie, bo jest to po prostu błogosławieństwo. I to taki wstęp. I kiedy ostatnio słuchałem kazania i tak słucham, minęło 40 minut i to jeszcze był wstęp. Więc myślałem, o co to będzie dalej. Nie dosłuchałem do końca, ale ludzie, którzy głoszą, w różny sposób mówią. A ja chciałem, powiem wam, że podzielić się, nie mam tego jakoś nie wiadomo jak przygotowane, ale kilka takich myśli dotyczących Kościoła, dotyczących służb w Kościele, chciałbym się podzielić. I taki główny fragment to będzie z listu do Efezjan z 4 rozdziału. I przeczytajmy sobie od 7 wersetu. 4:7. A każdemu z nas dana została łaska, czyli niezasłużony dar, według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, chodzi tu o Jezusa, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I On, Jezus, ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Jest to pewna lista, tak, darów, jakie Jezus daje Kościołowi. I wiecie, takich list jest w Nowym Testamencie 3. Kolejna jest w liście do Rzymian. Chciałbym dzisiaj właśnie troszeczkę powiedzieć o tych darach. Przeczytajmy sobie, to jest też krótki taki werset. List do Rzymian, rozdział 12. Od wersetu 3. Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary, według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, zachęca, to w napominaniu, zachęcaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczodrości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. I 12 rozdział listu do Koryntian. Tu nie będę czytał całości, bo jest to taka najdłuższa lista, mówiąca o tym, jak Bóg obdarowuje darami i o tym, że ciało ma, tak, różne funkcje, Ale 28 werset mówi tak. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, powtórę proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dar uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Zobaczcie, tutaj dostrzegłem taką ciekawostkę, że są, to są dary. Niektórzy mówią, że na przykład apostoł jest to urząd, tak? Ale czytamy, że Jezus obdarowuje darem apostolstwa, Jezus obdarowuje darem proroctwa. Jeśli jesteś ewangelistą, to również jest to dar. Nauczanie, jeśli ktoś naucza, to również jest to dar Jezusa. Jeśli jesteś pasterzem, masz dar pasterski, gdzie się odczuwasz po prostu takie przynaglenie w kierunku rozmowy z ludźmi, zachęcania ich, wrażliwości na drugiego człowieka, to są dary, które daje Jezus Kościołowi. Jest w tych wszystkich trzech miejscach, czyli list do Rzymian, list do Koryntian, list do Efezjan, jest pokazana bardzo ciekawa rzecz, że te wszystkie dary, które Bóg składa, mają działać w kontekście ciała Jezusa Chrystusa, Kościoła. Przy liście darów, jakie są wymienione w tych wszystkich rozdziałach, apostoł podaje obraz ciała. Tak? Mówi, że niektóre członki są do, nie wiem, ręka na przykład jest od chwytania, tak? Czyli ma jakieś tam zadanie, ale oko ma inne zadanie, bo oko ma za zadanie widzieć. I to, co ciekawe, to dary, które Bóg w nas składa, mogą rozwijać się tak naprawdę tylko w kontekście bycia i zaangażowania we wspólnocie. Jeśli jest tak, że po prostu jesteś poza wspólnotą i jesteś nawet obdarowany przez Boga potężnie, ale w jakiś sposób po prostu nie chcesz, tak? Iść wspólnie ze wspólnotą, masz na wszystko swoje zdanie, to pomimo obdarowania, jakie Bóg w tobie złożył, twój dar nie rozwinie się tak, jak widzi to Bóg. Biblia mówi, że Bóg ma dla każdego z nas powołanie. Już przed naszymi narodzinami Bóg ma powołanie dla każdego z nas. Ma swoją wolę. Ma swój plan. Ale ten plan Boży nie realizuje się bez twoich decyzji, bez tego, jak ty funkcjonujesz. My musimy po prostu odkrywać ten plan, żyć z Bogiem, musimy stosować się do instrukcji, którą jest Biblia, do Jego księgi, czytać ją, starać się nasłuchiwać Bożego głosu, być w Kościele, słuchać tak Jego rad, Jego i to, co Bóg mówi w swoim Słowie. I w kontekście wspólnoty możemy to rozwijać. Chciałbym powiedzieć o tych pięciu podstawowych darach, jakie i troszeczkę je scharakteryzować, kogo w ogóle Bóg obdarzył i co to oznacza. Apostoł, tak? Jednym z darów jest i on ustanowił, Jezus, tak? Obdarzył darami. Niektórzy ludzie tutaj z nas mają dar apostolstwa. Kim jest apostoł? Apostoł w Nowym Testamencie to osoba, która zakłada kościół, nowy kościół od zera. To osoba, która buduje struktury tego kościoła, zakłada fundament. To osoba, która pełni taką ojcowską opiekę nad kościołem. To osoba, która ustanawia służby różne i ustanawia potem starszych kościoła i diakonów i jeżeli to wszystko zbuduje, idzie zakładać kolejny kościół. Mało tego, apostoł to osoba, która ma niesamowitą wizję do tego. Jej wizja nie kończy się na tej jednej wspólnocie, ale ma wizję na to, że kościoły powinny zakładać kościoły i następne kościoły powinny zakładać kościoły, żeby Ewangelia się rozwijała. I wiecie co? Jezus ustanawia w kościołach ludzi z tym darem. Również wierzymy w to, ja wierzę w to, że i w naszej wspólnocie Bóg chce składać dar apostolstwa. Dar tak wkładać dar do naszego serca, żeby były takie osoby wśród nas, które są po prostu zdolne zakładać nowe kościoły, budować struktury kościoła, tak, danej wspólnoty, wysyłać innych, ustanawiać służby. To jest apostoł. Apostoł, wymienię kilku. Apostoł Paweł, tak, Jezus ustanowił 12 apostołów. Apostoł, kiedy został powołany, Paweł został powołany i jest powiedziane z apostołem Barnabą. Apostołem był Tymoteusz, apostołem był Sylas. Byli to ludzie, którzy zakładali, tak, wspólnoty, budowali struktury, ustanawiali starszych. Bóg ustanowił również w Kościele proroków, tak? Co to jest? Kto to jest prorok w Nowym Testamencie? Jest to osoba, która słyszy w ponadnaturalny sposób Boży głos, który może być ukierunkowaniem dla Kościoła. Chciałbym tutaj troszeczkę zróżnicować, bo nawet czasami wśród nas objawia się dar proroctwa. Dar proroctwa to, że Bóg da ci proroctwo czy słowo wiedzy, tak? Nie znaczy to, że masz po prostu, że jesteś prorokiem. Ale są w Kościele osoby, które w taki bardziej stały sposób posługują się darem proroczym. I opowiem wam pewien przykład mojego znajomego w Kościele. Był zaproszony właśnie człowiek, który jest prorokiem. I przypadkowo do nich, do wspólnoty, przyszła pewna kobieta, z którą mój znajomy prowadził duszpastersko. Ta kobieta miała różne problemy. I on znał po prostu, ten mój znajomy, duszpasterz, jej życie. I ona po prostu jakoś przejazdem przypadkowo przyszła na to spotkanie z tym prorokiem. Usiadła na końcu i ten człowiek prowadził spotkanie, mówił słowo i w pewnym momencie zacytował werset z Biblii. Ten mój znajomy, który znał tą kobietę, która właśnie przypadkowo przyszła na spotkanie, mówił: o, to jest werset, który normalnie po prostu mówi o jej sytuacji. Pasuje bardzo do tego, co dzieje się w jej życiu. Pomyślał sobie o tym i ten gość, który był z zagranicy, który nie znał tej kobiety, która przyszła przed chwilą, kiedy zacytował ten werset, zatrzymał się i powiedział, że Bóg mi mówi, że ten werset podszedł do tej kobiety, jest do ciebie. I zaczął jej prorokować, zaczął jej mówić rzeczy, które Bóg mówi właśnie na ten czas, w którym się znajduje. I wiecie, ta kobieta była bardzo dotknięta tym, jak Bóg po prostu odpowiedział na to wszystko, co działo się w jej życiu. Prorocy są czasami Bożym głosem dla Kościoła, Bożym ukierunkowaniem. Tylko, że Kościół również ma za zadanie rozeznawać proroctwa. Proroctwo, kiedy przychodzi, tak jak czasami słyszałem historię, podchodził jakiś mężczyzna do jakiejś kobiety i mówił: tak mówi Pan, będziesz moją żoną. Takie proroctwa, proroctwa nie musisz przyjmować, bo Biblia, Słowo Boże mówi ci, że kiedy przychodzi proroctwo, potraktuj je poważnie, ale rozeznaj to proroctwo. Masz prawo rozeznawać proroctwo, a jeżeli ktoś ci mówi, że tak mówi Pan, a jeśli to odrzucisz, to koniec, to tak nie można. Wiesz, dla mnie zapala się czerwona lampka, jeżeli ktoś wygłasza takie proroctwo i naciska, że tak musi być. Mi od razu włącza się, że to tak nie działa, ponieważ Biblia mówi inaczej. Słowo Boże mówi, że ono ma autorytet nad naszym życiem. My mamy mu być poddani, ale jeżeli jesteśmy osobami wierzącymi, to Biblia mówi, mamy być otwarci na dary duchowe, ale w przypadku proroctwa powinniśmy je rozeznawać. Tak, jako wspólnota, a jeżeli jest to słowo indywidualnie do ciebie, to rozeznaj je indywidualnie. Jest taka książka zatytułowana: Czy to naprawdę Ty, Panie? I tam jest opisana właśnie taka historia, że mąż pewnej kobiety wyjechał, to były jakieś takie starsze lata, wyjechał do jakiegoś tam dalekiego miasta i w pewnym momencie przyszedł, zapukał jakiś brat ze zboru i mówi, tak mówi Pan, twojego męża przywiozą w trumnie, tak? Umrze. Ta kobieta powiedziała, dziękuję Ci bracie za słowo, ale ja pomodlę się i rozeznam, co się tam będzie działo, bo tam dostała jakiś list, że ten mąż zaczął chorować. I kiedy modliła się, to dostała słowo, że jej mąż przyjedzie do niej, będzie w samej piżamie. I tak się stało. I wiecie, to jest taki obraz, że czasami, tak? Czy ten mężczyzna powiedział coś złego, coś od szatana, od diabła? Myślę, że nie, tak? Że może też starał się słuchać głosu Bożego, tak? Popełnił jakiś tam błąd, ale mądrość tej kobiety, tak? Zastosowała się do Biblii, wysłuchała go, pomodliła się, szukała Boga, modliła się o swego męża i Bóg jej powiedział. I również wierzę w to, że jeżeli są bardzo ważne sprawy w naszym indywidualnym życiu, to Bóg też mówi do nas, tak? Odnośnie takich spraw i chce mówić do nas i możemy słyszeć Jego głos. Wczoraj, jak byłem na modlitwie i modliłem się o kazanie, to taki obraz dostałem. Jak byłem dzieckiem, to taka scena z mojego życia pamiętam, że mój tata rano bardzo wstawał do pracy i mieliśmy takie stare radio, takie, które się włączało na włącznik. Nie wiem, jakie to jest, jakieś lampowe, czy ono tam się trochę ten, i takim pokrętłem, tylko słyszałem takie szumy i nagle łapało głos, nie? I myślę, że właśnie tak jest z naszym życiem i ze słyszeniem głosu Bożego, głosu Ducha Świętego, że kiedy zaczynamy się modlić, kiedy zaczynamy szukać Boga, to nic nie słyszymy, tylko szum. I nie ma jakby, nie możemy odebrać jakiejś informacji od Boga, ale radio, tak, możesz nastroić na odpowiednią falę. Wierzę, że tak jest, kiedy uczymy się słuchać głosu Ducha Świętego, kiedy spędzamy z Bogiem czas, to możesz nastroić się, tak? I Bóg tego chce, byśmy byli nastrojeni na tą falę, żebyśmy mogli po prostu słyszeć Go też indywidualnie. Więc odnośnie proroków, Jezus ustanowił dar proroczy i proroków w Kościele. I są pośród nas, wierzę w to, bo my jesteśmy ciałem Jezusa, osoby, w których serce Bóg wkłada ten dar. Chce, żeby również ten dar funkcjonował w naszym Kościele, tak? Abyśmy mogli posługiwać sobie proroctwem. Czasami proroctwo potrafi podnieść człowieka, tak? Z takiego momentu, gdzie osoba myśli, że jest w czasie, że nic z tego nie wyjdzie, ponieważ tyle problemów się nawarstwia. Ale kiedy przyjdzie proroctwo z Bożą perspektywą, to okazuje się, że pęka ta mydlana bańka i Bóg robi pewne rzeczy i jest w stanie rozwiązywać te różne kłopoty. Innych ewangelistami. Bóg ustanowił w Kościele ewangelistów. Kto to jest ewangelista? Za moment będę mówił o pasterzach. O ile pastor, tak, to osoba, która jakby usługuje wewnątrz Kościoła, ma na sercu po prostu ludzi, którzy są w Kościele, troszczy się o nich, modli się o nich, tak, prowadzi rozmowy duszpasterskie i mówi do wewnątrz, tak? To ewangelista mówi na zewnątrz, głosimy Ewangelię, na zewnątrz, ludzie giną, trzeba po prostu głosić im Ewangelię, wychodzić. I se tak myślę, że czasami pomiędzy służbami, tak, które Jezus ustanowił, i często tak jest konflikt, bo taki duszpasterz, tak, jeżeli się zafiksuje, że tylko moja służba, tak, tylko to, co Bóg wkłada w moim sercu, że to jest tak ważne, że po prostu nie można z tego zbagatelizować, że teraz wszyscy musimy iść w tym kierunku i się spotka z ewangelistą z tego samego kościoła, który również ma rozpalone swoje serce do ludzi niewierzących.
i zaczną się dzielić swoimi wizjami, to powstaje konflikt, bo ten ma inną wizję, ten ma inną wizję i niestety czasami historia kościołów tak pokazuje, że dochodzi do takich kłótni, że nie są w stanie funkcjonować razem, rozchodzą się. I niestety w kościołach protestanckich powstaje tyle podziałów, że najchętniej każda swój dom by założyła swój kościół, ale myślę, że trzeba w tych służbach mnóstwo pokory do siebie nawzajem, do tego, co Bóg wkłada w naszych sercach i uświadomić sobie to, że to, co... Bo wiecie, myślę, że Bóg wkłada w nasze serca pewną wizję, tak? Pewne marzenia, ale że żeby to nie było czymś takim, że tak, ja mam tutaj wizję dla Kościoła, a wszystko inne jest gorsze, czy inne, czy nie do dogadania, bo zobaczcie, Jezus ustanowił tak bardzo różnorodne te służby i nawet przy wymienianiu tych darów jest użyty obraz ciała i w ciele naprawdę mamy różne członki, które mają naprawdę tak różne od siebie funkcje, że ciężko jest je ze sobą jakoś tam nawet połączyć, ale Bóg ustanowił w tym obraz, że w tej różnorodności nawet swoich darów, które Bóg w nas wkłada, rozpala, tak, jesteśmy jednym ciałem. I ewangelista będzie głosił Ewangelię. I Bóg w naszym kościele kładzie niektórym osobom to na serce, żeby być ewangelistą, żeby głosić Ewangelię, żeby przyprowadzać do zbawienia ludzi niezbawionych, tak? Mi wydaje się, kiedy rozeznaję się, że właśnie ja mam to w sercu, tak, że to jest takie jakby moje obdarowanie, chociaż powiem jeszcze tyle, że te wszystkie jakby obdarowania mają też różne barwy, tak? Bo są na przykład ewangeliści, którzy wyjdą na scenę i będą głosić do tysięcy, tak jak na przykład Reinhard Bonnke, i będą mieli w tym owoc, tak? Ale są też ewangeliści, którzy mają niesamowite owoce, nie w takich spotkaniach, bo na przykład mają taki opór, żeby wyjść na scenę i mówić, ale za to są bardzo efektywni, Bóg ich używa w rozmowach indywidualnych, tak? Więc te wszystkie służby mogą mieć różne odcienie, tak samo jak dar proroczy, już osoby, które są dłużej wierzące, pewnie zdążyły tego doświadczyć, czy to zauważyć, że te proroctwa przychodzą w różny sposób, że czasami tak, jako proroctwo do kogoś przychodzi odczucie, tak, jakieś zaczyna odczuwać emocje i kiedy opisuje na przykład te emocje, okazuje się, że ta osoba, do której jest prorokowane, tak, że to bardzo ją dotyka i coś w niej robi. Niektórzy mają obrazy, niektórzy mają konkretne słowa i widzimy, że po prostu te służby mają naprawdę różne takie odcienie. Tak samo jest z ewangelistami czy z pasterzami. Pasterz to osoba powołana do opieki nad Bożym ludem, która ma na sercu, tak jak powiedziałem, wewnątrz Kościoła, aby to wszystko działało, aby w Kościele były dobre relacje, aby ludzie w Kościele doświadczali Jezusa i wzrastali w Jezusie. Tak? I ostatnia taka służba to nauczyciel. I niektóre osoby, Bóg wkłada w nich dar bycia nauczycielem. Nauczyciel to osoba, która wykłada Biblię, która po prostu potrafi przekazywać nauki Biblii, robi to doskonale, potrafi poruszać trudne tematy i nauczać o nich. I oczywiście, tak, mamy Biblię, każdy z nas jest indywidualnie powołany do tego, żebyś czytał Słowo Boże, tak, i możesz żyć w oparciu o to, ale zobacz, Bóg dla ciebie i dla mnie, tak, dla mojego i twojego wzrostu, dla wzrostu naszej wspólnoty, powołuje te wszystkie dary. Apostoł, prorok, ewangelista, pasterz, nauczyciel. W tych innych wersetach, tak, jest wymieniony dar kierowania albo dar
tak? Który, i są to dary, które składa w nas Jezus, albo dar usługiwania. Jest wymieniony dar usługiwania, który mówi o czymś takim, że ty dostrzegasz potrzeby ludzi, masz na sercu, żeby pomóc im praktycznie. To są dary, tak? Jezusa, który wkłada w nasze serce. Są dary ponadnaturalne, są dary, które można powiedzieć są bardziej naturalne, tak? Jak, nie wiem, nauczyciel czy pasterz, który, gdzie polega to na, nie wiem, mówieniu, na rozmowie, ale Duch Święty używa tego. I zobaczcie, jakie niesamowite są wymienione rzeczy w tym liście do Efezjan, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Bóg ustanowił wszystkie dary i służby, aby przygotować nas do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. I często jest taki mit panuje czasami w niektórych kościołach. Ewangeliści, oni są odpowiedzialni za głoszenie Ewangelii, nie głoszą. Pastor, jest pastor, okej, to on się zajmuje tymi i tymi sprawami. Nie. To jest całkowicie błędne myślenie, ponieważ służby są przygotowane do tego, aby każdy z nas był przygotowany do usługiwania. Ewangeliści głoszą Ewangelię, ale powiem wam, że każdy z nas jest powołany do głoszenia Ewangelii osobom na zewnątrz. Do dzielenia się swoją wiarą, do przyprowadzania ludzi do Jezusa. Ewangelista może nas... Zobaczcie, są ewangeliści, którzy będą, są odpowiedzialni do tego, by nas do tego zachęcać, tak? Żebyśmy dzielili się, żebyśmy głosili. To nie jest tak, że jestem w kościele, jest ewangelista, niech on głosi. Tak? Czy pasterze. Są pasterze, tak? Niech prowadzą rozmowy. Nie. Każdy z nas jest odpowiedzialny za to, Bóg daje tobie pewne relacje, w których również możesz usługiwać jako pasterz. Bóg może używać ciebie, tak, w darze proroctwa. I tak dalej, i tak dalej. I ty możesz nauczać innych. Kiedy głosisz Ewangelię, kiedy przychodzą do ciebie ludzie otwarci na ciebie, pytają, możesz im głosić. A służby te wszystkie są ustanowione, aby każdy wierzący, Biblia ciekawie nas nazywa, bo nie nazywa ludzi wierzących zborownikami, tak? Albo, nie wiem, jak to... Nie wiem, grzejący ławy czy coś. Biblia nazywa zwykłych wierzących bardzo niezwykle, bo mówi, że nazywa takie osoby świętymi. Tak? Więc jeżeli oddałeś swoje życie, to jesteś święty. I to jest tak naprawdę zaszczyt, że Bóg tak na nas patrzy. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Zobaczcie, niesamowity jest cel ustanowienia różnych służb, abyśmy wszyscy razem doszli do poznania Jezusa. Celem jest, bardzo niesamowity cel, te wszystkie różnorodne służby, jakie Bóg ustanowił i dary, które wkłada w nasze serca, a każdego z nas obdarowuje. Może ty nie widzisz w sobie takiego obdarowania, ale to może poświęć czas na modlitwę i zapytaj, Boże, w czym chcesz mnie używać? Chcę być otwarty, otwarta na to, by posługiwać tym w kościele, na zewnątrz. Możesz o to modlić się. I Bóg będzie tobie o tym mówił. I cel jest niesamowity i w sumie bardzo prosty, abyśmy poznali Jezusa. Abyśmy byli bliżej Go, byśmy mieli z Nim większą relację, nie tylko indywidualnie, ale to, co Biblia tak bardzo zaznacza, co niestety tak często nie funkcjonuje w dzisiejszych kościołach, to, że wspólnie, jako wspólnota, jako wszyscy razem. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo. Służby, dary są ustanowione,
aby nie wkradały się jakieś fałszywe nauki, abyśmy nie byli podatni na różne jakieś fałszerstwa, tak? Czy na różne właśnie takie nurty, które czasami przychodzą do kościoła, no robią zamętu i wychodzą. Po to są służby. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało, czyli my, spojone, zobaczcie, Jezus, to są relacje, tak? Z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. I to jest niesamowity obraz i to, jak Jezus widzi Kościół. Wzajemnie zasilające się stawy. Bóg tak nas widzi, Bóg tak chce widzieć wspólnotę, że pomimo różnych obdarowań, różnych rzeczy, które Bóg, dobrych rzeczy, które Bóg wkłada w nasze serce, chce widzieć nas jako jedno po prostu w tym podążaniu za Jezusem. I buduje, ostatni tam taka fraza, i buduje siebie samo w miłości. Więc zobaczcie, takie podsumowanie tych wszystkich rzeczy, które Bóg w nas wkłada, to abyśmy poznali Jezusa indywidualnie i jako wspólnota razem, i abyśmy, tak, manowali do siebie nawzajem w miłości. To są takie dwa proste cele, czyli miłość i Jezus. Ja chyba jestem naprawdę ewangelistą, bo zawsze mam te same wnioski na koniec, że relacja z Jezusem i okazywanie miłości. No, jest coś w tym, prawda? Więc tak, tyle na koniec. Także amen.